Nie ma jeszcze wszystkich, ale ja to rozumiem. Wszyscy zapisują się, aby dostać płytę naszego zespołu uwielbiającego, a więc kolejka tam jest bardzo długa. Dodam jeszcze, że na moich wykładach można być z kawą, można sobie kawkę popijać. Nie ma żadnego problemu. A więc nie wolno pić kawy na wykładach biskupa. Na moich można. Zapraszam wszystkich już z holu i zaczynamy naszą drugą sesję. Na pewno jest to ważne, abyśmy pomyśleli chwilę o sposobach, o metodach ewangelizowania. Współcześnie poszukuje się bezustannie pewnych struktur, programów, jak być atrakcyjnym, jak przyciągnąć uwagę ludzi. Robią to kościoły w różnoraki sposób. W zeszłym roku byłem w Stanach Zjednoczonych, byłem w Teksasie u mojego przyjaciela Forward, który jest takim pionierem, zakłada nowe zbory. I też wysłał swojego młodzieżowca, by założył nowy zbór. I on założył nowy zbór i kiedyś po jakimś czasie go zaprosił, by usługiwał u niego. I on pojechał go odwiedzić. Ten zbór się dynamicznie rozwija. Wielu młodych ludzi się nawraca. Wszedł na nabożeństwo do sali, przyjechał prawie przed rozpoczęciem, bo utknął w korkach i przyjechał na nabożeństwo i nikogo nie widzi. Sala zupełnie przyciemniona. Piękne światła tylko na mówce i na grupę uwielbiającą. Tak wszedł od zaplecza, wyszedł za kazalnicę, otworzył swoją papierową Biblię i tak patrzy, nikogo nie widzi. I tak się zastanawia, czy ktoś tu w ogóle jest. I wtedy otworzył Ewangelię, mówi mi, otworzyłem Ewangelię Łukasza i powiedziałem, będę czytał ten i ten werset i nagle błysk. Dziesiątki światełek. Wszyscy odpalili swoje iPhony, iPady. I nagle zobaczył, ile jest ludzi na sali. Ile jest słuchaczy, ile młodych ludzi. Żyjemy w trochę innych czasach. Ja ciągle jestem z papierem. Choć wszystko mam w iPadzie i jakoś patrzę na biskupa i tak go podziwiam, jak on to robi, że on tak wymachuje tym iPadem i wszystko odczytuje i macha nim i tu znowu patrzy i wie, gdzie jest. O! To jest klucz. To muszę zrezygnować z tych papierów już i też mieć wszystko w sercu. A więc chcielibyśmy rozpocząć od takiego fragmentu, który cytuje apostoł Paweł. Przeczytam z Biblii Tysiąclecia. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, wiersz 22. Apostoł Paweł mówi tak. Dla słabych stałem się słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Niesamowite. Apostoł Paweł mówi o pewnych metodach, sposobach. Dlatego, że apostoł Paweł wiedział, że ewangelizacja jest w centrum Bożego serca. Jezus jest pasterzem, w sercu którego jest ogromne pragnienie, by odnaleźć to, co zginęło. Służba Ducha Świętego między innymi polega na tym, by wyposażyć nas w moc do skutecznego składania świadectwa. A więc wszystko jest jasne. Bóg pragnie, aby świat był zbawiony. On nie chce, aby ktokolwiek został potępiony. Bóg chce, aby wszyscy ludzie się nawrócili. Pan pragnie, aby jego dom był przepełniony. Zgadzacie się ze mną? Niektórzy mówią, o, my nie idziemy na ilość, idziemy na jakość. Powiem wam, że trzeba iść w dwóch kierunkach. Trzeba stawiać na jakość, ale także wierzyć, że Pan licznie pobłogosławi nas w owce. Że będzie wiele zdobytych dusz. że będzie wielu, którzy przyjdą i oddadzą życie Panu. W Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale, w 23 wersecie, oto Pan Jezus wyraża w podobieństwie swoje serce i mówi o tym wspaniałym spotkaniu, o tej uczcie, na której zaproszonych zostało wielu gości, a oni nie przyszli. Wtedy rzekł Pan do sługi, wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli i niech będzie zupełnie zapełniony mój dom. To jest w sercu Chrystusa, aby ludzie się nawracali. On pragnie, aby ci, którzy się zagubili, odnaleźli drogę. Wybaczcie, że mówię o takich prostych rzeczach, bo czasami w tym pędzie życia, w naszym poszukiwaniu coraz to nowych, większych przeżyć, bardziej objawionych kazań, zapominamy o fundamencie i o naszym powołaniu. Czasami potrafimy zagubić się w naszej sieci internetowej, aby coś znów wygrzebać, nad czym się pochylić, coś ciekawego usłyszeć, jakąś fajną krytykę znaleźć. Zapominamy o tym, że ludzie giną, że ludzie idą na wieczne potępienie. On pragnie, aby ci, którzy się zgubili, odnaleźli drogę, by syn marnotrawny powrócił do domu i Bóg gotowy jest uczynić wszystko, by osiągnąć ten cel. On pragnie napełnić twoje sieci i łódź mnóstwem ryb. Jeśli chcemy, aby nasze sieci się rwały, a łodzie zatapiały z powodu mnóstwa ryb, to powinniśmy zastosować skuteczne metody, najbardziej wydajne, które przyniosą owoc. To wymaga poświęcenia, to wymaga modlitwy, to wymaga marzeń, bo jeśli nie będziemy o tym marzyć, jeśli nie będziemy o tym myśleć, jeśli nie będziemy nad tym się pochylać, to nic nam do głowy nie przyjdzie. To nie stanie się o tak, pyk, i nagle mam pomysł. Ludzie potrzebują Jezusa. Apostoł Paweł miał swoją strategię i jasno o niej się wyrażał. Dla słabych stałem się słaby, aby słabego pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. Bardzo podobało mi się to, co mówił Mariusz. Zadzwoniłem do żony i mówię, wiesz, jakie Mariusz miał wykłady? Jestem dał czadu, pozamiatał. Jestem pod wrażeniem. Kup mi płytkę, mówi. Kup mi płytkę, albo niech Piotr mi kupi. Nie mogłam być, ale niech mi da prezent, płytkę Mariusza. No ale wiecie, ja jestem gaduła i zacząłem przez telefon, prawie całe jej powiedziałem. Ale wiesz co, mówi, słuchaj, a zapytaj Mariusza, czy w Szyrku będzie miał to samo. I ma to samo, a to nie kupuj płytki. Posłucham na żywo. Podobało mi się to, co mówił o utożsamianiu się z ludźmi, którzy żyją wokół nas. Nie izolowanie się od społeczeństwa pomoże nam ewangelizować, ale relacje. Tak troszkę się pochwalę. Pamiętam, jak się nawróciłem, miałem wielu kolegów, spędzaliśmy ze sobą czas, chodziłem na różne prywatki, upijaliśmy się, robiliśmy głupie rzeczy. Kiedy się nawróciłem, oni nie mogli się z tym pogodzić. Po prostu mieszkałem na wsi, mieliśmy swoją paczkę i przygotowali ucztę. I zaprosili mnie, aby ze mną pogadać. Nie zapomnę tego przeżycia. Było to może 2-3 miesiące po moim nawróceniu. U jednego z moich kolegów w domu przygotowali się na spotkanie ze mną, przygotowali ucztę. Przychodzę, a tam paluszki słone, ogóreczki, stoją dwie flaszki czystej, kieliszki porozstawiane. I mówią, chodź tu, Lechu, musimy pogadać o tych twoich przeżyciach, siadaj. Usiadłem, wiecie, patrzę, kieliszek stoi. Uczta na całego, impreza. Uciekać czy zostać? No, wypadałoby uciec, co ja tu robię z tymi grzesznikami. Ale wyraźnie czuję, że mam zostać. A więc otwiera jeden butlę, zaczyna rozlewać, polewa po kielichu. Ja mu odwróciłem. Mówię, wy sobie pijcie, ja nie potrzebuję, to jest za mocne dla mnie. Pan Bóg mnie już uwolnił z alkoholu, jeszcze mi gardło wypali i co będzie? Dobra, rozumiemy, ale dziwny jesteś, bo niedawno spotkaliśmy się, przygotowując się do tego spotkania z naszym proboszczem i on z nami wesoło rozmawiał. A ty jakiś dziwny jesteś. Dlaczego? No, ważne pytanie. I mogłem zacząć mówić dlaczego. Opowiadać, co Pan Jezus uczynił z moim życiem. Oni sobie tam po kieliszku rozmawiali ze mną, siedzieli, wpatrzeni byli we mnie. Mogłem im złożyć świadectwo. Wiecie, że nawrócił się mój kolega ze szkoły podstawowej. Po tym spotkaniu. Nawrócił się mój kolega, który teraz mieszka w Hiszpanii, w Szwajcarii, przepraszam, z całą swoją rodziną. Nawrócił się, był w zborze ustrońskim, ochrzcił się, później wyjechali do Szwajcarii, tam mieszkają. Po prostu musimy być z ludźmi, musimy się do nich uniżyć, jeśli chcemy ich zdobyć, jeśli chcemy ich pozyskać, jeśli startujemy z naszej pozycji półki wysokiej, ludzi oświeconych, takich pełnych wiedzy, uświęconych, lepszych niż inni, po prostu razimy do siebie na społeczeństwo wokół nas. Jest to bardzo ważne. A więc porozmawiajmy trochę o tych strategiach i metodach. Po pierwsze, musimy poszerzyć swoją zdolność postrzegania. Musimy mieć wizję, musimy widzieć. Apostoł Paweł mówi, stałem się wszystkim dla wszystkich. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i wszyscy ludzie z każdego zakątka ziemi mogą być zdobyci przez Ewangelię. Wszyscy ludzie. Jest to niesamowite narzędzie, Ewangelia. Nie jakiś styl, program, nie jakaś modna rzecz, która obecnie się pojawia, pozyska tych ludzi, ale Ewangelia, Biblia mówi, że Ewangelia jest mocą Bożą i apostoł Paweł powiada, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Ewangelia. Czyli dobra nowina jest wieścią efektywną dla wszystkich narodów i ludów na ziemi. Apostoł Jan w swojej wizji na wyspie Patmos widział przed tronem Bożym, tak napisał, ludzi z każdego plemienia, narodu i języka. Objawienie Jana 5:9. Tam została otwarta księga i tam z każdego plemienia, z każdego języka zostały wyczytane imiona ludzi, którzy zostali pozyskani przez Ewangelię. Musimy pozbyć się wszelkiej małostkowości w postrzeganiu dzieła, które chce dokonać Bóg. Bóg jest wielki i czyni wielkie rzeczy. Musimy mieć to spostrzeganie, tą wizję wielkich rzeczy, porzucić myślenie typu tylko niewielu dostanie się do nieba. Słyszałem takie powiedzenia. Bracie, tylko garstka będzie zbawionych. Co tak szalejesz? Nie szalej, taka ciutka tylko pójdzie do nieba. To nie jest to, co ja czytam w Bożym Słowie. Musimy zdjąć ciemne okulary, które przysłaniają nam wizję i zobaczyć świat w całej jego perspektywie. Ludzi zobaczyć w jego perspektywie. Że Pan Jezus oddał życie za każdego z nich. Że kocha każdego z nich, albowiem tak Bóg umiłował świat. Że oddał za ludzi tego świata swoje życie. Przypomnę wersety, które czytaliśmy. Żniwo wprawdzie jest wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana, aby wyprawił robotników na żniwo. W Ewangelii Jana 4:35 czytaliśmy. Podnieś oczy swoje i spójrz na pola, że już są dojrzałe do żniwa. A więc musimy poszerzyć nasze patrzenie. Musimy to widzieć. Musimy to uchwycić. Musimy to przyjąć jako fakt, że tak jest, że to jest już ten czas, że Bóg pragnie zbawić nasz kraj i chcemy być aktywni w tym dziele. Po drugie, potrzebujemy stosownego sposobu prezentacji. Powinniśmy umiejętnie prezentować Ewangelię. Jest to bardzo ważne. Apostoł Paweł mówi, stałem się wszystkim. Skuteczna ewangelizacja jest możliwa dzięki efektywnemu ewangeliście. Posłuchajcie przez chwilę. Sukces wędkarza nie polega na tym, jak szybko umie przygotować linkę, jak sprytnie zarzuci wędkę, albo jak ładnie się ubierze na ryby. Sukces potwierdzają złowione rybki. Amen? Zapamiętajmy to i miejmy taką wizję. A więc jest to bardzo ważne. Jeśli chcemy być efektywnymi w ewangelizacji, to musimy znaleźć odpowiedni dla siebie sposób jej prezentowania, taki, w którym czujesz się najlepiej, najdogodniej i dzięki któremu odnosisz najlepsze rezultaty w postaci ludzi przyjmujących Pana. Apostoł Paweł powiedział: stałem się, podjął pewne wyzwanie. To, kim jestem, jest teraz inne niż to, kim byłem kiedyś, a także inne niż to, kim będę w przyszłości. Ja wierzę, że my musimy bezustannie być w procesie przemiany. Zmieniać się, rozwijać się. Nie możemy utknąć w jakimś miejscu, bo warunki połowu, posłuchajcie tego, warunki połowu zmieniają się w zależności od pory roku i od przypływu. Warunki połowu. Bardzo ważne jest, by posiadać umiejętność wynajdywania lub zaobserwowania, dopatrzenia się i zastosowania najlepszej, najefektywniejszej dla siebie metody prezentowania Ewangelii. Jest to naszą odpowiedzialnością. I na to trzeba poświęcić czas. Nasza taktyka powinna stale podlegać weryfikacji. Dlatego, że świat się zmienia. Ludzie się zmieniają. Powiem wam, że docieranie do współczesnej młodzieży jest zupełnie inne niż było za czasów mojej młodości. Zupełnie inne. Młodzież w ogóle nadaje na zupełnie innych falach. Oni mają już zupełnie inną mentalność niż myśmy mieli 20-30 lat temu. Zupełnie inaczej funkcjonują. Zupełnie inaczej operują, komunikują, odbierają sygnały, zupełnie inaczej. Treść musi być ta sama, ale sposób przekazu musi ulegać weryfikacji, bo niekoniecznie to, na co brała rybka w zeszłym sezonie, jest równie skuteczne tego roku. Halo? Czasami trzeba to weryfikować. Apostoł Paweł w liście do Kolosjan w 3 rozdziale, to jest bardzo ważny wiersz i jedno słowo w tym wersecie, mówi tak, 3 rozdział, 3-4 werset. A módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem, abym ją obwieścił jak powinienem. Tak? Jest tutaj takie słowo? Chyba pomyliłem wersety, przepraszam. Kolosan 3, 3 rozdział, werset 3-4. 4 rozdział, tak? To ja pokręciłem, przepraszam cię, Gosiu. Tak. Ostatnie słowa, 2, jak powinienem, 4 werset. A więc apostoł Paweł dbał o to, aby głosić Ewangelię, aby przekazywać ją tak, jak się powinno ją przekazać w danym momencie, w danej chwili. Dalej, następna myśl. Mój plan, program powinien być różnorodny. Różnorodny. Tam jest użyte takie słowo, żeby tak czy owak, lub jak czytamy w innych tłumaczeniach, apostoł Paweł starał się zdobywać duszę dla Chrystusa wszelkimi sposobami. List do Filipian, 1 rozdział mówi tak, 15 werset. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli, jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii. Drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Lecz o co chodzi? Tu jest ta ważna myśl. Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Popatrzcie na te myśli, czy obłudnie, czy szczerze. Z tego się raduję i radować będę. O czym jest tu mowa? O różnych metodach, o różnych sposobach docierania. Czasami jesteśmy zbyt krytyczni, jeśli ktoś używa pewnych metod, które nie mieszczą się w naszej koncepcji. Nasz mistrz z zawodu cieśla był doskonałym rybakiem dusz. Jeszcze raz powtórzę. Nasz mistrz, Pan Jezus Chrystus, wychował się w domu cieśli, był prawdopodobnie uczniem swojego taty jako chłopak, był doskonałym rybakiem dusz. Wiedział, jak łapać rybki. Wiedział. Na przykład. On wiedział, że niektóre rybki potrzebują delikatnego podejścia. To jest ważne. Czy podasz mi wodę? Mówi do Samarytanki. Miał delikatne podejście, gdy spotkał się z tą panią przy studni. Inne w bezpośredniej konfrontacji Pan Jezus mówi, musisz się na nowo narodzić. Stanowczo. Ewangelia Jana 3:7. Jezus potrafił łowić wielką siecią, kiedy przemawiał do tłumów, ale umiał też zarzucić wędkę na pojedynczą rybkę. Był wszechstronny. On jest dla nas wzorem, przykładem do działania, do misji, do zdobywania ludzi dla Pana Jezusa Chrystusa. Może pojawić się takie pytanie. Co zatem jest lepsze? Masowe, wielkie ewangelizacje czy ewangelizacja osobista? Toczą się dyskusje. Reinhard Bonnke powie, masowe ewangelizacje. Przez 10 lat od 2000 do 2010 55 milionów ludzi oddało życie w Afryce na krucjatach masowych. Krytycy mówią, a ile ich zostało? Gdzie oni dziś są? A ja mówię, są tacy, którzy zostali i chwała Bogu za nich, bo powstało mnóstwo kościołów. Krytykują karty, które są wypełniane z deklaracją oddania życia Jezusowi. To są zazwyczaj ludzie, którym ciężko jest, są leniwi, aby cokolwiek robić. Podważają te wszystkie wielkie rzeczy potężne, które mają miejsce. I mówią, trzeba łowić tylko na wędkę, pojedyncze rybki. Łowienie siecią czy wędka? Odpowiedź brzmi bardzo prosto. Każdy sposób jest dobry. Każdy sposób jest dobry. I ten jest dobry. Chodzi przecież o to, aby nasza służba odnosiła sukcesy na polu ewangelizacyjnym. Im więcej mamy drzwi prowadzących do naszych zborów, tym więcej ludzi może przez nie wejść. I każdego dnia poprzez różne programy prowadzone przez kościoły, przez zbory, ludzie otrzymują szansę osobistego poznania Jezusa Chrystusa. Powiem tak na koniec tej myśli. Najwyższy czas, aby wypłynąć na głębie i zarzucić sieci. Myślę, że jesteśmy w takim miejscu jako Kościół, w takim momencie, że to jest ten czas, aby wypłynąć na głębie i zarzucać sieci. Zarzucać sieci. I do tego we współczesnym świecie jest potrzebne coś takiego jak kreatywność. Być kreatywnym. Jest to bardzo ważne. To także dotyczy ewangelizacji i sposobów ewangelizowania. I coś na ten temat chciałbym powiedzieć. Mam nadzieję, że rozumiemy, iż normalne życie chrześcijańskie, nasze relacje z Bogiem, to partnerstwo. Partnerstwo. Jest to partnerstwo pomiędzy wielkim, wszechmocnym Bogiem a człowiekiem, które jest realizowane każdego dnia. Podoba mi się, co powiedział na ten temat Bill Johnson, taki przebudzeniowy kaznodzieja, którego ja bardzo cenię i dużo jego myśli czytam. Stajemy się bramą nieba, uwalniającą Bożą rzeczywistość dla ludzi wokół nas. Podoba mi się ta myśl. Że my w partnerstwie z Bogiem stajemy się, przenośni oczywiście tego używam, bramą nieba dla ludzi, którzy żyją wokół nas. To jest nasze największe powołanie. Apostoł Paweł nazywa nas współpracownikami Chrystusa. Pierwszy list do Koryntian 3:9. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Tak mówi apostoł Paweł. W innym tłumaczeniu czytamy, pomocnikami Bożymi jesteśmy. A więc jesteśmy partnerami nieba na ziemi. I teraz taka myśl, aby nas trochę wyprowadzić z pewnego toku myślenia. Wielu chrześcijan ma jednowymiarowy obraz tej współpracy. Na czym to polega? Uważają, że jest to automatyczna relacja, w której ich wola zupełnie się nie liczy, a Bóg przejmuje kontrolę nad ludzkimi myślami i pragnieniami, sterując z nieba za pomocą wielkiego pilota. I mają taką mentalność. Pomyślałem sobie, kiedy zatrzymałem się nad tą myślą, że gdyby tak było, byłoby bardzo fajnie. A więc nie miałbym żadnych problemów. Nic złego by mi się nie przydarzyło. Nie popełniłbym żadnego błędu. Pozbawiony zupełnie swojej woli, Pan Bóg siedzi sobie na tronie, ma takiego wielkiego pilota, przycisk Leszek Mocha. I oto Leszek jedzie samochodem, jakiś człowiek zajeżdża mu drogę i nagle gula zaczyna mi po prostu chodzić. Już zaczynam wyciągać rękę, aby pokazać, nie palec, nie tak daleko, ale tak na przykład. A Pan Bóg z nieba pyk i Leszek, błogosławię Cię. Albo ktoś nadepnął mi na mały palec, coś złego o mnie powiedział, już we mnie się burzy, a ja... Kocham Cię, bo Pan Bóg klik zrobił. Wiecie, że tak powinno być? Ale powinno to wypłynąć z naszej woli. Czy wiecie, że to my decydujemy rano, co robimy, że Pan Bóg nie siedzi w niebie i nie mówi, obudzę go dzisiaj o 5:00. Pyk. Niektórzy tak mówią czasami, tak uduchawiają to wszystko. Kliknął pilotem w niebie, ja wstałem o 5:00 i już jestem na kolanach. My decydujemy, wstajemy i teraz tak, albo robię kawę, albo Panu Bogu podziękuję, albo moją żonę pogłaszczę, która jeszcze śpi. Decyduję, co zrobię. Bóg dał na wolę. Nie wierzę w sterowanie z nieba świętym pilotem. Bóg uczynił nas swoimi partnerami. Co się z tym wiąże? Posłuchajcie mnie przez chwilę, za chwilkę kończę. Nasze marzenia, nasze pragnienia, dodam ba dalej, nasze pomysły mają ogromny wpływ na to, jak Bóg realizuje swój plan dla świata. Odważne? Mówię to z głębokiego przekonania. Wiem, co mówię. Jesteśmy współpracownikami, co oznacza, że bez Chrystusa nasza praca nie zostanie zakończona, a jednocześnie jest to zdumiewające. Posłuchajcie, Jego dzieła na ziemi nie zostaną przeprowadzone bez nas. Bez Ciebie i beze mnie. Powiedz do siebie, beze mnie? Wow. To aż taką mam wartość? Właśnie tak, jesteś skarbem. Powiem dalej, jesteś skarbem Pana Boga, idąc tokiem myślenia biskupa, jesteś skarbem, który ma Kościół. Twój zbór. W naszym kraju, w narodzie, Kościół nasz. W Twojej wspólnocie, w Kościele, w którym jesteś, jesteś skarbem Bożym. Bóg Ciebie potrzebuje. Jego dzieła na ziemi nie zostaną przeprowadzone bez Ciebie i beze mnie. Bóg patrzy na mnie i na Ciebie jako na osoby mające znaczący wpływ w tym, co on robi, nie jak roboty. Nie jesteśmy robotami realizującymi tylko jego pomysły, sterowani. On jest zainteresowany twoimi pragnieniami i marzeniami i pozostawia w swoich planach wobec ziemi miejsce na twój i mój wkład, kochany Kościele. Jest to bardzo ważne, bo to nas pozbawia lenistwa. Takiego bezużytecznego oczekiwania w swojej kościelnej ławce, że może się ktoś pojawi i rozraduje się moje serce, tak jak aniołów w niebie. Powiem wam coś jeszcze. Ludzie nie chcą przychodzić do naszych zborów. Nie chcą. Powiem wam dalej. Przychodzi czas, kiedy ludzie będą mieli dość budynków kościelnych. Ludzie inwestują, niesamowite rzeczy wkładają w budowle, aby zaimponować. Świat będzie potrzebował chodzących świątyń, które wyjdą za mury swoich budynków i tam będą świecić jako światła dla Boga. Tam będą działać w mocy Ducha Świętego. Bo tam jest nasze miejsce. Pan Jezus był w świątyni, potrzebujemy miejsc spotkań, kaplic, oczywiście. Nie przekreślam, sam mam budynek. Ale naszym dziełem, naszą misją jest bycie poza tym budynkiem, nie chowaniem się za murami, bo nikt tam do nas nie przyjdzie albo będzie przychodził sporadycznie. Musimy wyjść do ludzi. Nie ma nic piękniejszego, jak z wolną wolą staję się człowiekiem kochającym Boga. Jestem Jego współpracownikiem, który ma pomysły mające zmienić bieg historii. Czy wiecie, że Bóg obdarzył nas takimi predyspozycjami, dał nam taką władzę, nam ludziom? Popatrzcie choćby na stworzenie. Bóg dał Adamowi przywilej nazwania wszystkich zwierząt, zaprosił go, aby przypisał charakter tym zwierzętom i naturę tym stworzeniom, bo dając im imię, jakby określał naturę i charakter tego zwierzęcia. To nie uczynił Pan Bóg, to uczynił Adam z Ewą. Otrzymali od Boga przyzwolenie, aby nazwać wszystkie zwierzęta. Niesamowite. I Pan Bóg mówi, myślisz, Adamie, żyrafa? Podoba mi się, niech jest żyrafa. Lew, Adamie? Tak, Panie Boże, a myślę, że to maleństwo to jest mrówka. Pan Bóg mówi, super, podoba mi się, mrówka, ładnie brzmi. W taki sposób ja sobie wyobrażam, że to działało. Ba, jest jeszcze inny przykład, bardzo ciekawy. Dawid, szczególnie Biblia Gdańska to oddaje, miał pomysł wybudowania świątyni dla Pana. To Dawid miał pomysł. A więc pewnego dnia przyszedł przed oblicze Pana, modli się i mówi, Panie, chciałbym wybudować Ci świątynię. A Pan Bóg mówi, podoba mi się ten pomysł. Choć sam nie wybudował, to zrobił to jego syn Salomon. Postawił świątynię na cześć Pana. Mojżesz z Bogiem oddziaływali na siebie jak przyjaciele. Jego rozmowy były jak pomiędzy bliskimi. To nie były rozmowy na płaszczyźnie pan i sługa. Idąc z tym tokiem dalej myślenia, skracam. Jezus zapewnia nas w kilku miejscach, że mamy takie właśnie relacje z Bogiem. Coś jeszcze muszę wytłumaczyć. Może wersety przeczytam najpierw. Jan 15, 15. Pan Jezus mówi tak. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam, powiedziałem wam. Jan 14, 14. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Jan 15, 7. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Słudzy nie są współpracownikami, przyjaciele tak. Jeszcze raz to podkreślę. Słudzy nie są współpracownikami swojego Pana, przyjaciele jego tak. Istnieje wielka różnica między mentalnością jednych i drugich. Sługa jest zainteresowany na realizacji zadań, wyznaczonych mu zadań. chce dokładnie znać wymagania, aby zrobić to, co należy, ale nie zna zamiarów swojego Pana. Może wiedzieć, jaką kawę podać rano swojemu Panu. Dziś może nie żyjemy w środowiskach, gdzie mamy służbę, gdzie są słudzy, służący, ale w niektórych krajach dalej tak jest. I taki sługa wie, że Panu ma przynieść kawę rano, wie, jaką kawę on lubi, wie także, co ma ugotować na obiad, co Panu smakuje, ale nie dzieli Pan z nim osobistych chwil i nie zaprasza go do omawiania rodzinnych problemów czy podejmowania decyzji finansowych. Jeśli tak to funkcjonuje między nami a Bogiem, to nie jest to płaszczyzna prawidłowa. Bóg podniósł nas z pozycji sług do pozycji przyjaciół. Zaprasza nas do realizacji, a przede wszystkim do relacji, która idzie daleko więcej niż relacja pracownik-pracodawca. Musimy o tym zawsze pamiętać. A więc On chce, byśmy się zaangażowali. Po prostu duchowo, emocjonalnie zaangażowali się. Mieli pomysły, dzielili się tym, co chcemy zrobić, by działać na rzecz Jego Królestwa. Po prostu Bóg cieszy się z naszego udziału. Gdy stajemy się przyjaciółmi Boga, nie tracimy pokory ani posłuszeństwa sługi. Musimy o tym pamiętać. Lecz zmienia się nasza perspektywa naszych kontaktów i relacji. Jeśli nie doświadczymy tego poziomu, nasza współpraca będzie ograniczona. Bóg pragnie, abyśmy dzielili z Nim naszą pomysłowość w dziele ewangelizacji z inspiracji Ducha Świętego, jeśli jest to możliwe. I na koniec jeden z przykładów. Tak pomyślałem, kiedy biskup w zeszłym roku powiedział: Leszek, zajmij się ewangelizacją. Nauczaj, wyciskaj to piętno na kościele. I później naszła mnie taka myśl, kiedy się modliłem. Później zadzwoniłem do biskupa i powiedziałem mu o tym. Ale biskupie, no ja mam wyciskać piętno, a sam borykam się u siebie z tym zagadnieniem. Ja chciałbym, żebyś mi dał czas, żebym mógł coś wymodlić, wymarzyć, zrobić, bym też mógł coś powiedzieć, co działa, aby radzić innym, aby wyciskać to piętno, aby to nie była tylko teoria czy jakaś myśl filozoficzna rzucona, aby ją teraz zacząć wdrażać w życie. I pamiętam, w zeszłym roku po synodzie zaczęliśmy się modlić. W gronie 10, może 12 osób w naszym zborze, o to, by Pan dał nam pragnienie, pokazał nam, też zainspirował nas, abyśmy później się spotkali, podzielili się tym, co jest na naszych sercach. Wiecie, wszyscy kiedyś spotkaliśmy się, mieliśmy ten sam pomysł, tą samą myśl. Brzmiała ona tak. Musimy coś zrobić, aby wyjść na zewnątrz. Za długo siedzieliśmy już tutaj na Kościelnej 1 i czekamy, aż ludzie przyjdą. I padła propozycja, aby otworzyć kampus w mieście. Choć mamy swój budynek, choć mamy salę, którą opłacamy, musimy utrzymywać, ale dusze są ważniejsze niż budynki. Ludzie są ważniejsi niż budynki. I wspólnie mieliśmy jedną myśl. I po tej modlitwie zaczął się proces przygotowania i szkolenia. I prowadziłem wykłady, nauczałem. Zdobyliśmy około 45 wolontariuszy. I powstał pomysł, aby otworzyć kampus w mieście. Nazwaliśmy go Regeneracja. I każdy tydzień robimy ewangelizację w mieście dla ludzi z zewnątrz. I powiedzieliśmy sobie: słuchajcie, to będą takie drzwi do zboru. I mówimy: Panie, podoba Ci się to? I Pan mówi: podoba mi się to. Jazda do roboty, chłopaki. Podoba mi się Wasz pomysł. To nie było tak, że Pan Bóg z nieba nami zastarował. To był nasz pomysł, aby robić w jeden piątek spotkania otwarte dla dorosłych. Następnie stworzyć młodzieżową odskocznię, atrakcyjne formy spędzania czasu z dziećmi, aby być ewangelizacyjnymi, aby dotrzeć do społeczeństwa i zacząć posługiwać się ich językiem, aby zrozumieli, co im chcemy dać, aby zrobić im atrakcyjny czas, aby stworzyć im płaszczyznę, w której możemy przy wiele razy przy kawie, przy herbacie posiedzieć, porozmawiać. A za tym wszystkim idzie kurs Alfa, który wykorzystujemy, aby ci ludzie otrzymali pierwszą dawkę poznania Kościoła, Pana Jezusa, Kościoła, Królestwa Bożego, wiary, Ducha Świętego. To zaczyna działać. To zaczyna przynosić owoce. Zaczyna pojawiać się coraz więcej nowych osób. Może nie mamy jeszcze boom, wielkiej eksplozji przebudzenia, ale to jest cierpliwe pracowanie z pasją według wizji, wyobrażenia, pomysłu, które mamy w naszych sercach i na które Pan Bóg patrzy i mówi: słuchajcie, cieszę się, że nie jesteście leniwi, że chcecie coś robić, że chcecie iść do ludzi. To nie jest łatwe. Trzeba poświęcić się. Trzeba mieć czas. Trzeba mieć serce. Ostatnio mieliśmy spotkanie z pastorami w rejonie Wielkopolski, z biskupem i z prezydium. Modliliśmy się o to, aby ruszyła ewangelizacja. Także raduje się moje serce, kiedy przychodzą do mnie bracia z Poznania i mówią: bracie, po tym spotkaniu bierzemy się za Swarzędz. Tam musi coś ruszyć, tam musi powstać Kościół. Wiecie, to są rzeczy, które zaczynają radować serce. Wierzę, że jeśli będziemy systematycznie pracować, będziemy mieli pomysły twórcze, będą nasze serca płonąć za ewangelizacją. Co chwilę coś eksploduje, co chwilę coś się pojawi. Będziemy widzieć poruszenie w tym kraju. Ludzie będą twórczy w naszych zborach. Pastorzy nie powinni się tego bać. I taka ciekawostka, którą wam powiem. Pół roku trwa nasza regeneracja i kampus. Ani razu tam nie byłem. A po co? Jest jeszcze zbór. Jestem pasterzem, duszpasterzem. Powinien się troszczyć o trzodę. Po każdym spotkaniu liderzy przysyłają mi raport. Jak było? Ile osób było? Co się działo? Co przeżywaliśmy? A to jest ciekawe, bo mamy 4 zespoły i 3 prowadzą dziewczyny. Jakie one są jak dynamit. Kobiety. One mają takie pomysły twórcze. One tak pięknie przygotowują te spotkania. One tak się modlą. One tak tym żyją. Kiedy patrzę na nie, mówię: Panie, nie martwię się o Kościół. Kiedy patrzę na te zespoły, które pracują, które mają taką pasję dla Jezusa, mówię: Panie, Ty żyjesz, Ty działasz, Ty dalej kochasz ludzi i Ty będziesz ich zbawiał. Będziesz ich zbawiał. I tym chciałem was zainspirować dzisiaj. Wierzę, że coś wrzuciłem w wasze serca. To jest za krótki czas, aby ten temat jakoś szeroko przedstawić. Ale nim się rozejdziemy, minuta, chciałbym, abyśmy do Pana zawołali. Abyśmy powiedzieli: Panie, oto jestem. Panie, użyj mnie. Panie, też mnie obdarowałeś. Też ja jestem Twoim skarbem. Panie, niech coś pojawi się w moim sercu, w moich myślach. Jestem Twoim partnerem, współpracownikiem. Dzielmy z Bogiem nasze emocje. Korzystajmy z tego, co mamy, ten potencjał, który Bóg nam dał. I ruszmy do roboty. Ruszmy do dzieła. Ruszmy, aby budować Królestwo Boże. Chciejmy powstać. Chciejmy stanąć razem przed Panem. Nim oddam głos prowadzącemu, aby zakończył to spotkanie. Będziemy się modlić. Dobrze, dobrze. Chciejmy się modlić. Wznieśmy ręce. Panie, dziękujemy Ci, że nas powołałeś. Dziękujemy Ci, że jesteśmy Twoją solą i Twoim światłem na ziemi. Jesteśmy ambasadorami, jesteśmy Twoimi przyjaciółmi, jesteśmy Twoimi współpracownikami. Panie, tym nadrzędnym celem jest zdobywanie dusz, aby odnaleźć to, co zginęło. Panie, dziękuję Ci, że jest tutaj ogromny potencjał. Jest tutaj wielki potencjał pośród tego ludu. I Panie, wierzę, że Ty ten potencjał uwalniasz. A my mówimy: Panie, oto jesteśmy, poślij nas, oto chcemy iść, aby zdobyć ten kraj. Chcemy być wonią Twoją, chcemy być solą Twoją, chcemy być Twoim światłem, Panie. Używaj nas i przenikaj przez nas, dotykając ludzi, którzy giną wokoło. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za zwycięstwo, które mamy w Tobie. I wierzymy, że Panie, ten kraj będzie przemieniony, że alkoholizm upadnie, że niemoralność upadnie. Panie, że będzie poruszenie w ziemi tej. Wierzymy, Panie, że do tego nas użyjesz i innych braci, inne siostry, wspólnoty ewangeliczne, ludzi z pasją, którzy pragną zdobywać innych dla Twojego Królestwa. Panie, my chcemy w tym gronie być i chcemy być aktywni, Panie. Chcemy być prężni, chcemy chodzić z wizją. Pragniemy Ci służyć. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Tobie niech będzie chwała. Tobie niech będzie chwała. Amen. Halleluja. Oddajmy Jezusowi cześć. Za to powołanie. Dziękujemy Ci, Panie. A na koniec jeszcze dobra wiadomość. Siostra przekazała mi świadectwo. Modliliśmy się o pastora Zenona. Jest wołka, jest dobrze, jest zdrowy, nie ma guza. Chwała Jezusowi. Dzisiaj, teraz dotarła wiadomość ze szpitala po badaniach. Bóg jest niesamowity. Niech Pan wam błogosławi. Ja jutro już będę wyjeżdżał.